Spotkaliśmy się z Tomaszem Terlikowskim.
Witam serdecznie.
Jesteśmy kolegami z pracy. Nie będziemy rozmawiać na tematy biurowe, czyli nie będziemy mówić o tym, czy ekspres do kawy działa.
Działa.
Kto zabrał papier do drukarki i tak dalej. Porozmawiamy o nowej książce Tomka. Książka Wygasanie, wydana przez Wydawnictwo Literackie. Najnowsza twoja pozycja, Tomek. Książka, która mam wrażenie nie powstałaby 15-10 lat temu?
No, nie powstałaby z wielu powodów. Zacznijmy od powodów obiektywnych. To znaczy 15 lat temu Kościół był w Polsce wciąż potęgą. To trzeba jasno powiedzieć. Ona już troszeczkę przygasała. No ale 15 lat temu był rok, żebym się nie pomylił, 2023 jest teraz, 2013.
No tak koło 2010-2008.
2008. No, to był jednak czas, kiedy jeszcze cały czas bardzo żywa była pamięć Jana Pawła II. To trzeba uczciwie i jasno powiedzieć. Jeszcze cały czas papieżem był Benedykt XVI, który uchodził wówczas za takiego bezpośredniego następcę Jana Pawła II. Sprawa jest bardziej skomplikowana. No wprawdzie dotknęły już polski Kościół pierwsze skandale, najpierw z arcybiskupem Pecem w roli głównej, ale on został dość szybko wygaszony, ten skandal. Powiedzmy, że udało się go może nie załatwić, ale wyciszyć na pewno, bo arcybiskup Pec wracał. Później były jeszcze skandale związane z mniej więcej właśnie wtedy z lustracją, ale to cały czas był Kościół, który był silny, w którym było bardzo wiele powołań zakonnych i kapłańskich, w którym cały czas było takie przekonanie, że nas te zjawiska, które dotknęły Kościół Zachodni, nie dotkną.
Ale ta książka nie powstałaby także dlatego, że inny był Tomasz Terlikowski 15 lat
temu. No był inny Tomasz Terlikowski, to jest też dość oczywiste, to znaczy mnie bardzo wiele rzeczy zmieniło, potem obserwacja tych bardzo wielu rzeczy w tamtym czasie. To uczciwie też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że tamten Tomasz Terlikowski był zawsze taki bardzo, bardzo grzeczny. No, w sprawie arcybiskupa Wielgusa powiedziałem o sprawach kryzysowych, o sprawach trudnych. No to Tomasz Terlikowski był jednym z tych, którzy opublikowali teksty, który przyczynił się potem do tego, że arcybiskup Wielgus podał się do dymisji, więc to nie jest tak, że wtedy byłem takim pupilkiem, który zawsze bronił w sprawach lustracyjnych. Też miałem bardzo jednoznaczne poglądy, ale rzeczywiście później zmieniło się jeszcze więcej. Zmieniło się...
Co cię zmieniło? Bo piszesz o tym troszkę w tej książce, nawet bym powiedział, że nie troszkę, ale zmieniło cię stosunek do przestępstw seksualnych w Kościele.
Zmieniło mnie spotkanie z osobami skrzywdzonymi, dlatego że stosunek do przestępstw seksualnych bardzo podobny ja mam od bardzo dawna. W 2007 roku chyba papież Benedykt XVI wydał taki list do katolików irlandzkich, w którym pisał o tym, że no jest niedobrze, jest źle, bo musimy się rozprawić z tymi, którzy skrzywdzili małoletnich. I ja wtedy napisałem tekst do jednego z polskich dzienników, w którym wprost napisałem, że jeżeli ktoś się spodziewa, że w Polsce tych problemów nie będzie, to jest naiwny. One będą. Miałem nadzieję jeszcze wtedy, że w mniejszej skali. Ten tekst zresztą potem znalazł się na blurbie tak zwanym, czy blerbie, w zależności od tego, czy czytamy po polsku, czy angielsku książki Jacka Overbecka Lękajcie się, pierwszej książki po polsku na temat osób skrzywdzonych i na temat krzywdy w Kościele. Natomiast wtedy jeszcze nie znałem osób skrzywdzonych. Ja wiedziałem, że to jest problem. Czytałem o tym w krajach zachodnich. Czymś zupełnie innym było spotkanie z tymi osobami, wysłuchanie ich historii. Bo to nie chodzi tylko o krzywdę, której one doznały od sprawców. Czasami jednego, a czasami więcej, bo czasami dochodziło do wtórnych wykorzystań, a czasami te osoby były wykorzystywane przez kolejnych duchownych. Natomiast chodzi też o to, jak je traktowano w Kościele, jak traktowano ich przełożeni owych duchownych, jak traktowali ich bliscy, jak lekceważono ich ból, albo jak przymykano oczy na to, co się działo. Szczególnie mocno i takim doświadczeniem szczególnie mocnym było dla mnie przewodniczenie komisji zajmującej się sprawą Pawła, wtedy jeszcze mówiliśmy M, on jest po prawomocnym wyroku w dwóch instancjach, więc możemy już mówić o Pawle Malińskim, po prostu jego nazwisko jest już jawne. I to było spotkanie z osobami, które mnie bardzo głęboko zmieniły. Nie tylko dlatego, że ja usłyszałem rzeczy straszne, ale także dlatego, że usłyszałem, jak system kościelny przyczyniał się do tego, że to w ogóle było możliwe, że nie przerwano tego na bardzo wczesnym etapie rozwoju tej sytuacji, co uchroniłoby bardzo wiele osób. Nie można wejść do piekła i wyjść z niego takim samym.
Tomek, czy ta książka powstawała w czasie, kiedy już toczyła się dyskusja wokół przeszłości Jana Pawła II czy przeszłości Karola Wojtyły?
Tam są fragmenty, które powstały już w czasie tej debaty. To są dopisane fragmenty w ostatnim momencie. Ona powstawała wcześniej, dlatego że ona powstawała w dużej mierze w ubiegłym roku. Natomiast rzeczywiście w procesie redakcji ostatnie fragmenty tej książki powstały w marcu tego roku, czyli już po publikacji zarówno książki Jekka Overbecka, jak i materiału Marcina Gutowskiego.
Ta dyskusja ciebie też w jakiś sposób zmieniła?
Ta dyskusja mnie nie zmieniła z jednego powodu, dlatego że ja oczywiście był taki okres w moim życiu, kiedy byłem przekonany, że Jan Paweł II był zdecydowanie inny niż wszyscy inni wokół niego. Natomiast już badania, które napisałem nawet dla książki, którą napisałem jakiś czas temu, w której broniłem Jana Pawła II, utwierdziły mnie, że teza, że Jan Paweł II zasadniczo różnił się od pozostałych biskupów z tamtego czasu, jest po prostu niewiarygodna. On zachowywał się, myślał i odczuwał bardzo podobnie jak ogromna większość biskupów w latach 60., 70. i 80., a sam fakt, że mieliśmy w Polsce skandal z arcybiskupem Pecem pokazuje, że także jako papież zmieniał się bardzo powoli. Uczciwie trzeba powiedzieć, że do tej zmiany doszło, ale chyba nie w takim zakresie, w jakiej byśmy chcieli i nie w taki sposób, w jaki powinno dojść.
Piszesz, mówiliśmy na ten temat o twojej zmianie, o zmianie pozycji Kościoła, a nie masz takiego wrażenia, że ten Kościół się w gruncie rzeczy nie zmieniał, że to jest tylko twój obraz tego Kościoła, który zachowałeś z lat młodości, z wieku dorastania, z wieku takiego, który nas wszystkich kształtuje, a w gruncie rzeczy Kościół pozostał taki sam.
To nie jest do końca tak. To znaczy oczywiście ja mam świadomość, że pewnych rzeczy nie widziałem jako człowiek młody, chociaż no, one do mnie czasem dochodziły i opisuję historie w tej książce, które pokazują, że nie było tak różowo, jak mogłoby się wydawać. To są nawet historie z mojego życia, czy z osób mi bliskich bardzo. To jest oczywiście prawda. Natomiast równocześnie no, jednak coś się zmieniło. To nie jest tak samo. To znaczy zmieniło się choćby to, że Kościół w latach 70., 80. i znaczącą część lat 90. był kimś i czymś, co zastępowało nam wolną Polskę i odgrywał taką rolę przestrzeni wolności. Ta wolność była dużo szersza niż jest w tej chwili. Paradoksalnie księża mogli powiedzieć często więcej niż w tej chwili. I jednak w latach 90., cokolwiek byśmy nie mówili, toczyła się realna debata między biskupami. Co innego myślał i mówił to bardzo często, nie wiem, arcybiskup Damian Zimoń, a co innego trochę myślał arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Od czasu do czasu jeszcze wypowiadał się bardzo ostro. Wcale nie jest tak, że zawsze się z nim zgadzałem. Wręcz przeciwnie. Arcybiskup Józef Życiński. Toczyło się jakieś życie. Biskup Pieronek od czasu do czasu skrytykował swoich współbraci w biskupstwie. Czasem
skrytykował też innych.
Czyli to wszystko się skończyło. Ja wiem, że biskupi się różnią w poglądach, ale ja nie słyszałem, żeby któryś z biskupów wyszedł i powiedział, no, nawet ostrożnie, no nie zgadzam się z tym, co mówi arcybiskup Marek Jędraszewski. No to jest realna zmiana, która się dokonała. To jest jedna zmiana. Druga zmiana to jest taka zmiana, że wcześniej, nie chcę powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, ale wcześniej to politycy zabiegali o uwagę biskupów. Jak jakiś biskup powiedział, przyjeżdżajcie panowie, nie możecie się dogadać, to nie tylko politycy prawicy. To by było, powiedzmy, naturalne. Ale także politycy inni jechali do niego i rozmawiali. Nie zawsze to przynosiło skutki, ale rozmawiali. W tej chwili raczej polityk pstryka na biskupów. I nie wszyscy, ale jednak niektórzy do niego pojadą. To też jest realna zmiana. I trzecia zmiana, to jest bardzo głęboka jednak zmiana, która się dokonała w polskiej polityce. Polska polityka była przez dziesięciolecia zdominowana przez partie chadeckie. Może z wyłączeniem oczywiście lewicy, ale lewica była w dużej mierze postkomunistyczna. Ja pamiętam, że były inne nurty lewicy, ale one nie odnosiły wielkich sukcesów. To uczciwie trzeba powiedzieć. Unia Pracy no nie zdobyła tego, co chciała samodzielnie. To by była, można powiedzieć, niekomunistyczna lewica. Nie udało się. Natomiast pozostałe nurty były chadeckie. No, politycy Platformy byli tak samo chadeccy, jak politycy
PiSu.
Każdy
jakoś musiał sobie stosunki z Kościołem ułożyć.
Jakoś musiał sobie ułożyć. Pamiętamy zdjęcia Donalda Tuska z Wigilii. Pamiętamy nawet wypowiedzi, one były aż zabawne. Dawne żony Aleksandra Kwaśniewskiego z obchodu Wigilii. Natomiast no, to się zmieniło, tak? To znaczy teraz ja nie chcę mówić, czy to dobrze, czy źle, bo to jakby nie o to chodzi. Odnotowuję pewną zmianę i mówię tyle. Kościół w Polsce wszedł w proces, który wydawało się, że nie wejdzie. Wielu się wydawało. Mnie też się długo wydawało. To jest zmiana, która się we mnie dokonała. Wszedł w proces głębokiej laicyzacji na wzór państw zachodnich.
I pytanie teraz, które również stawiasz w tej książce, chociaż mam wrażenie, że odpowiedzi trudno mi było znaleźć, może tak. Czy to jest proces odwracalny, czy to jest proces, który no, prowadzi nas wprost do, tak, do pustych kościołów, czy kościołów zamienionych na restauracje, kawiarnie?
Ja nie jestem zwolennikiem determinizmu dziejowego, to znaczy nie twierdzę, że zmiany, w ogóle nie ma zmian, które są nieodwracalne albo odwracalne. Znaczy zmiany się dokonują i one mogą się odwrócić, o tak bym powiedział. Natomiast jeśli się mnie pytasz, czy ten proces jest odwracalny w krótkim terminie, to nie. To nie jest tak, że w krótkim terminie, dzięki, nie wiem, cudownej recepcie ministra jakiegoś, albo jakiegoś biskupa, nagle kościoły się zapełnią z powrotem młodymi ludźmi.
No bo może będzie kościół taki, za jakim my wszyscy tęskniliśmy.
Może, natomiast to nie jest tak łatwo, tak bym powiedział. To znaczy, jeśli straciliśmy, z badań wynika, że stracił kościół młodzież. Po prostu. To jej odzyskanie wcale nie jest takie proste. Dlaczego? No dlatego, że oni nie mają doświadczenia żywego kościoła. My mamy. Możemy się nie zgadzać z kościołem, jaki jest w tej chwili, ale mamy pewne doświadczenie czegoś, co przeżyliśmy. Oni tego doświadczenia nie mają. No to do czego mają wrócić? No, to jest jakby proste pytanie. Co więcej, mówimy nie tylko o tych młodych bardzo ludziach, 18-19-letnich, ale mówimy już o pokoleniu 20-kilku, 30-kilkulatków. Jeżeli w Warszawie 30% dokładnie, uczciwie rzecz biorąc, dzieci w podstawówce nie chodzi na katechezę, to jest przecież decyzja rodziców, nie dzieci. To w liceum to jest decyzja dzieci.
Sam mówisz, że ten pomysł z katechezą był porażką.
Był porażką, to jest prawda, ale jeżeli nie chodzą, to znaczy, że rodzice nie chcą, żeby chodzili. Więc dokonuje się pewne przerwanie dziedziczenia religijności. Teraz to nie jest pierwszy raz w historii także Kościoła w Polsce, kiedy taki kryzys się dokonuje i jego można przezwyciężyć, ale poprzednio z tego kryzysu, końcówka XVIII wieku, to nie jest tylko kryzys polskiej państwowości, ale również kryzys polskiej religijności, to polski Kościół wychodził z tego kryzysu, no tak delikatnie rzecz ujmując, 80-90 lat. I to jest perspektywa, w której możemy wychodzić z kryzysu. Czy z niego wyjdziemy, czy nie, to wybacz, ale ja nie jestem wróżką, nie mam kuli ani nie jestem prorokiem, nie wiem.
A to jest też książka chyba najbardziej osobista z tych, które napisałeś, z tych wielu, które napisałeś?
Myślę, że tak. Znaczy tam jest taki, szczególnie rozdział, ona jest stała przeniknięta moimi wspomnieniami, bo no, to jest tak, że ten okres historii Kościoła, który opisuję, to jest okres mojego życia. No tak się akurat złożyło. W związku z tym no prawie z każdym wydarzeniem mam jakieś swoje skojarzenie ze swojej młodości, albo nie młodości już, o tak bym powiedział, chociaż młodość to nie PESEL, tylko poczucie. Natomiast no, jest też rozdział, w którym jakby spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co takiego się stało, że w wielu kwestiach troszeczkę inaczej diagnozuję rzeczywistość. Jest to także oczywiście jakaś próba rozliczenia się z tym, co mówiłem i pisałem wcześniej. Nie wiem, czy gorzka, bo nie mam wrażenia, żebym sprawiał wrażenie człowieka przepełnionego goryczą.
Ale wiele razy mówisz, przepraszam.
Tak, dlatego, że mam wrażenie, że to jest coś, czego mnie akurat nauczył ten Kościół taki, jaki on jest. Że jeśli popełnia się błąd, to trzeba powiedzieć przepraszam. I wbrew temu, co się często myśli, owo przepraszam nie dotyczy tylko konfesjonału. To znaczy, ja nie mam tylko wyznać grzechów w konfesjonale. Ja mam również spróbować zadośćuczynić. To znaczy choćby powiedzieć przepraszam tych, których być może czasem nie do końca świadomie, a być może z powodu błędu, a być może świadomie skrzywdziłem.
Zachęcamy bardzo do lektury. Książka Wygasanie, autor Tomasz Terlikowski, wydawca Wydawnictwo Literackie.